Witam serdecznie w Raciborzu. Zapraszam Państwa na wycieczkę po śląskim mieście, które wyróżnia się długą historią i ciekawymi zabytkami. Znajdujemy się teraz na Raciborskim Zamku. Proszę wyjść z punktu informacji turystycznej, a następnie skręcić w prawo. Przez bramę wychodzimy na dziedziniec zamkowy. Proszę przejść na środek dziedzińca i stanąć twarzą do bramy. Naszą wycieczkę rozpoczynamy na prawym brzegu Odry. Walory obronne tego miejsca dostrzeżono już pod koniec pierwszego tysiąclecia. Swój gród miało tu wówczas słowiańskie plemię Gołężyców. Dostępu do niego broniła rozlana szeroko rzeka. Później drewnianoziemna warownia stała się ważnym grodem na pograniczu polsko-czeskim. Przystańmy na środku placu. Zwiedzanie Raciborza zaczniemy od niezwykłego obiektu. Od zabytku, którego nie powstydziłoby się żadne europejskie miasto. Na lewo od bramy, którą tutaj weszliśmy, wznosi się wysoki, smukły budynek. To kaplica pod wezwaniem świętego Tomasza Becketa z Canterbury, angielskiego arcybiskupa i męczennika. Wzniesiona pod koniec XIII wieku budowla nazywana jest perłą górnośląskiego gotyku. Niegdyś czczono tu święte relikwie, najprawdopodobniej szczątki wspomnianego biskupa Tomasza. Proszę zwrócić uwagę na piękne gotyckie elementy tej budowli. Okna zakończone są charakterystycznymi, ostrymi łukami. Wypełniają je tak zwane maswerki, czyli kamienne dekoracje górnej ich części. To, że mamy do czynienia z architekturą gotycką, możemy poznać także po skarpach wspierających ściany. Proszę Państwa, udajemy się teraz wspólnie na Raciborski Rynek. Znajduje się on po drugiej stronie Odry. Aby tam dotrzeć, musimy wyjść z dziedzińca zamkowego przez bramę, którą tu Państwo weszli. Opuśćmy teraz dziedziniec. Będę czekał na Państwa przed bramą. Każdy zamek kryje w sobie tajemnice, nierozwiązane zagadki. Gród Raciborski nie jest tu wyjątkiem. Jego tajemnica to średniowieczne przejście pod Odrą. Prowadziło ono z zamku do klasztoru sióstr dominikanek w centrum miasta. Przejście miało być wykorzystywane przez księżniczkę Eufemię, córkę piastowskiego księcia Przemysła Raciborskiego. W 1313 roku wstąpiła ona do klasztoru dominikanek Świętego Ducha w Raciborzu. Kiedy wyjdą Państwo przez bramę, proszę iść ulicą, która znajduje się na wprost. Po lewej powinni Państwo mijać zielone, szkolne budynki, a po prawej park. Droga do Raciborskiego Rynku prowadzi przez most, który znajduje się za parkiem. Za chwilę przejdziemy nim na drugą stronę Odry. Ja tymczasem przybliżę trochę historię miasta. Racibórz przez długie wieki był jednym z najważniejszych grodów i to nie tylko na Śląsku. Bito się więc o niego często i zażarcie. Pierwsza wzmianka o naszym grodzie pochodzi z 1108 roku. Z kroniki Galla Anonima dowiadujemy się, że osada o nazwie Ratibor została wówczas odbita z rąk Morawian przez wojów księcia Bolesława Krzywoustego. Kronikarz napisał beznamiętnie: zacni rycerze odeszli i stoczyli walkę z Morawianami, w której kilku zacnych spośród Polaków padło w boju. Jednak ich towarzysze odzierżyli pole zwycięskiej bitwy i gród. Tak to wybici zostali Morawianie w walce, a owi w grodzie, nie wiedząc o niczym, zostali zagarnięci. Gród nie stał tu jednak tylko z powodów politycznych. Bronił też przeprawy przez Odrę na szlaku handlowym prowadzącym z Czech na Śląsk i dalej nad Bałtyk. Dochodzimy do ruchliwej ulicy. Proszę skręcić w prawo. kierujemy się w stronę mostu i dalej na drugą stronę rzeki. Wróćmy do historii. Położenie grodu przy płynnej granicy sprzyjało krzyżowaniu się kultur. Najwcześniej polskiej i czeskiej, później niemieckiej. To one ukształtowały różnorodność miasta. Za Piastów Racibórz rósł w siłę i dostatek. Rządzili tu przez mniej więcej 150 lat. W drugiej połowie XII wieku stał się Racibórz stolicą osobnego księstwa, a to za sprawą Mieszka zwanego Laskonogim. Książę zyskał taki przydomek z dosyć błahego powodu. Po prostu miał długie nogi. Laskonogiemu podlegały i Cieszyn, i Opole, i Bytom. Przez rok był nawet księciem krakowskim. W tej chwili powinniśmy przechodzić nad rzeką Odrą, która w 1997 roku zalała ponad połowę miasta. Proszę sobie wyobrazić, że ta spokojna rzeczka, którą widzimy w dole, sięgała mostu, po którym teraz idziemy. Ale powróćmy do historii. Pod koniec XIII wieku w Raciborzu rozegrał się z kolei finał wielkiego sporu. Toczyli go biskup wrocławski Tomasz II oraz Henryk IV Probus, książę wrocławski i krakowski. O tych wydarzeniach barwnie pisze nasz polski kronikarz Jan Długosz. W konflikcie chodziło oczywiście o pieniądze i władzę. Zaatakowany przez księcia biskup musiał szukać schronienia na zamku raciborskim. Wojska Henryka oblegały gród, ale bezskutecznie. Wreszcie doszło do pojednania obu stron. Biskup Tomasz odwdzięczył się miastu za ochronę i ufundował najpiękniejszą gotycką kaplicę na Śląsku. To ta, którą Państwo widzieli na zamku. Po przejściu przez most proszę iść po łuku w prawo wzdłuż drogi. Teraz zwróćmy uwagę na pomnik znajdujący się przed nami po prawej stronie. Przedstawia on smukłą postać kobiety z dzieckiem na ramieniu. Pomnik odsłonięto w latach 70. XX wieku, poświęcając go śląskim matkom. Przypominam, proszę trzymać się alejki wzdłuż drogi. Pozwolą Państwo, że powrócę jeszcze na chwilę do gawędy historycznej. Raciborscy Piastowie wymarli w pierwszej połowie XIV wieku. Wcześniej zdążyli uznać zwierzchność władców Czech, a rządy bezpośrednie przekazać w ręce czeskiego rodu Przemyślidów. Ci ostatni dbali o posiadanie męskich dziedziców przez 200 lat. Wreszcie w XVI wieku ostatni z nich zmarł bezpotomnie. Władza nad Racibórzem przeszła na niemieckich Hohenzollernów, a później austriackich Habsburgów. Ci utracili ją na rzecz Królestwa Prus. Proszę teraz stanąć plecami do pomnika. Przed nami znajduje się rondo, to plac mostowy. Natomiast nieco na prawo jest przejście dla pieszych. Tam się skierujmy. Kiedy przejdziemy na drugą stronę ulicy, dotrzemy do brukowanej uliczki. Tam usłyszą Państwo dalsze instrukcje. Czas przejścia wykorzystam na przypomnienie, że król pruski z czasem doprowadził do zjednoczenia niemieckich ziem i utworzenia Cesarstwa Niemieckiego. W skład Niemiec wchodził Racibórz do 1945 roku. Przypominam, zachowując ostrożność, przechodzimy na drugą stronę ulicy. Przy rondzie znajdują się znaki wskazujące centrum miasta. Proszę się nimi kierować. Powinniśmy znajdować się teraz na brukowanej ulicy. Jest to ulica Odrzańska, która doprowadzi nas do rynku. Idziemy prosto, a naszym drogowskazem niech będzie czubek strzelistej wieży widoczny nad dachami. Jak przystało na miłośników historii, do miasta wkraczamy w miejscu, w którym wznosiły się niegdyś mury miejskie z bramą Odrzańską, zwaną też Zamkową. Wiodła przez nią droga z zamku do miasta. Była ona świadkiem wielu ciekawych wydarzeń historycznych. Przy niej witano lub żegnano wielu dostojnych gości. W połowie XVII wieku król Jan Kazimierz musiał uciekać z Polski przed Szwedami. W trakcie swojej podróży zatrzymał się w Raciborzu. Kilkanaście lat później miasto gościło na zamku Eleonorę Marię Józefę, cesarską córkę. Zatrzymała się tutaj w drodze na swój ślub z królem Polski Michałem Korybutem Wiśniowieckim. Magistrat zaplanował wtedy wielką ucztę. Zakupił 20 wołów, 60 cielaków oraz 30 baranów. I co? Proszę sobie wyobrazić, że do uczty nie doszło. Dwór cesarski oświadczył, iż mięsa nie będzie się spożywać z uwagi na Wielki Post. Tutaj ciekawostka. Szanowny narzeczony arcyksiężniczki, Michał Korybut, z pewnością nie odepchnąłby posiłku. Był straszliwym obżartuchem. W 1683 roku przez Racibórz przeszła armia polska pod wodzą Jana III Sobieskiego, śpiesząca z odsieczą do oblążonego przez Turków Wiednia. A my, przypominam, śpieszymy na rynek. Jest on tuż, tuż. Przed nami, za drzewem, znajduje się pomnik. Przedstawia on arcybiskupa Józefa Feliksa Gawlinę, biskupa polowego Wojska Polskiego z czasów II wojny światowej. Odważny syn tej ziemi. Urodził się w niedalekim Strzybniku, uczył się w raciborskim liceum. Leży ze swoimi żołnierzami na cmentarzu na Monte Cassino. My natomiast kierujemy się do kościoła. Proszę odnaleźć po lewej stronie ceglany budynek świątyni z białą fasadą. Proszę uważać na nadjeżdżające z lewej strony samochody. Stańmy w połowie drogi między pomnikiem a kościołem, tak, żeby mieć dobry widok. Przed państwem kościół świętego Jakuba. Świątynia została wzniesiona w połowie XIII wieku przez sprowadzonych do Raciborza dominikanów. Pierwotnie wybudowano go we wspomnianym już stylu gotyckim. Jednak przez stulecia był często przebudowywany. Dlatego na przykład front kościoła jest neoromański, czyli nawiązuje do stylu wyprzedzającego gotyk. Proszę zwrócić uwagę na półkoliście wykończone okna. Prawdziwe skarby skrywa w środku, między innymi kaplicę grobową świetnego rodu Gaszinów, fundatorów między innymi kościoła na ważnej dla całego Śląska górze świętej Anny. Wnętrze świątyni można oglądnąć zza kraty w przedsionku. Dalej wejdziemy tylko podczas nabożeństw. Proszę obrócić się plecami do kościoła. Wracamy teraz do pomnika, a następnie kierujemy się uliczką na wprost. Rynek zostawiamy po lewej stronie. Zanim dotrzemy do kolejnego punktu, rzućmy okiem na raciborski rynek. Jego wygląd to wynik odbudowy, której dokonano po II wojnie światowej. Przypominam, idziemy ulicą na wprost, zostawiając rynek po lewej. Jest to ulica Chopina. A wracając do tematu, miasto zostało w wyniku wojny bardzo zniszczone. Aż 85% budynków legło w gruzach. Po wojnie starano się zrekonstruować starówkę, a zarazem podkreślić polskość miasta. W ten sposób próbowano zatrzeć niemiecką przeszłość Raciborza. Dlatego na gruzach starych kamienic wznoszono nowe, przypominające budowle Małopolski, często zwieńczone attykami, czyli zdobieniami krawędzi dachu w formie ścianki czy wieżyczek. Taka odbudowa miasta nie może być oczywiście nazwana rekonstrukcją, bo powstałe kamienice nie miały nic wspólnego z wyglądem zburzonych budynków. W pierwszych latach powojennych rynek przypominał więc wielki plac budowy. Przecinała go nawet linia kolejki wąskotorowej, przy pomocy której transportowano cegły z rozbieranych kamienic. W efekcie powstała całkiem nowa przestrzeń, która w niewielu jedynie fragmentach przypomina przedwojenny wygląd raciborskiego rynku z okazałym ratuszem oraz zwartą zabudową przed kościołem świętego Jakuba. Cudem ocalała natomiast barokowa kolumna maryjna. Może dlatego, że u jej stóp znajduje się święty Marceli, patron Raciborza. Przez skrzyżowanie przechodzimy na wprost. Idziemy nadal ulicą Chopina. Za czasów niemieckich zwano ją ulicą Mniszek. Za chwilę przekonają się Państwo o słuszności tej nazwy. Po prawej stronie niedługo będziemy mijać Raciborskie Centrum Kultury. Mieści się ono w okazałej kamienicy, postawionej 200 lat temu, a w okresie międzywojennym mieszczącej hotel Dom Niemiecki, Deutsches Haus. Obiekt słynął z doskonałej sali koncertowej. Z tym miejscem związane jest pewne ważne wydarzenie kulturalno-muzyczne. Zagrał w nim w 1846 roku sam wirtuoz fortepianu, węgierski kompozytor Franciszek Liszt. Oczywiście nie w Domu Kultury, ale w budynku, który obecnie Centrum Kultury zajmuje. Liszt trafił do Raciborza przy okazji swojego koncertowego tournée po Dolnym Śląsku i wizyty u zaprzyjaźnionego księcia Feliksa von Lichnowskiego w pobliskich Krzyżanowicach. Mistrz przyjechał do Raciborza pociągiem i wykonał tutaj utwory własne, Beethovena, Chopina oraz Schuberta. Podczas koncertu sala pękała w szwach, chociaż bilety były bardzo drogie. Kosztowały 2 talary za miejsca numerowane oraz 1 talar za stojące. Dla porównania, koszty tygodniowego utrzymania 5-osobowej rodziny wynosiły wtedy 3 talary. Jak to na koncertach demonicznego Liszta bywało, kobiety mdlały, a reszta publiczności szalała. Ulicą Chopina idziemy dalej prosto. Przed nami zapewne dostrzegamy już wieżę kościoła. Proszę iść w jego kierunku. Jest to dawny kościół sióstr dominikanek pod wezwaniem Świętego Ducha. Świątynię oraz przylegający do niej klasztor wybudowano w pierwszej połowie XIV wieku. Bryła budowli zachowała kształt niemal niezmieniony od czasu powstania. Obecnie mieści się tutaj Raciborskie Muzeum. Stanimy na chwilę przed fasadą budynku, najlepiej gdzieś w centrum placyku. Fundatorem klasztoru dominikanek był pobożny książę Przemysł. Obdarzył go obficie przywilejami ze względu na chęć umieszczenia w nim swojej córki Eufemii. A tunel, którym miała chadzać do swojego ojca na zamek, miał zaczynać się właśnie gdzieś tutaj, za tymi murami. Ofka, jak ją wszyscy nazywali, była urodziwą i świątobliwą niewiastą, do tego bardzo gospodarną. To między innymi dzięki niej dominikanki długo słynęły z zamożności, czego im zazdrościli żyjący po sąsiedzku dominikanie. Klasztor dominikanek przestał istnieć na początku XIX wieku, kiedy to majątek przejął pruski fiskus. Obecnie kościół mieści ekspozycję Muzeum w Raciborzu. Jego egzotyczną atrakcją jest egipska mumia niejakiej Dżet Amonet Jus Anch. Na Śląsk trafiła za sprawą barona Rothschilda. Chciał ją podarować narzeczonej. Kobieta nie zagustowała w ślubnym prezencie. Mumia trafiła więc do miejskiego gimnazjum, a później do muzeum. Kontynuujmy nasz spacer dalej prosto, trzymając się prawej strony. Do byłego kościoła dominikanek przylega duży gmach szkolny. To dawne zabudowania klasztorne, mieszczące obecnie zespół szkół ekonomicznych, który kontynuuje tradycję ewangelickiego gimnazjum męskiego, powstałego już na początku XIX wieku. Spójrzmy na wprost. W miejscu przed nami niegdyś wznosiła się brama wielka, zwana również Mikołajską, Kozielską, Głupczycką lub Przedmiejską. Była to jedna z trzech wspomnianych przeze mnie bram miejskich. Dziś, zamiast budynku bramnego, mamy Plac Wolności. Bramę wymurowano w XIII wieku. Prowadził przez nią trakt do Koźla i Głupczyc, stąd właśnie jej nazwy, oraz dalej do Opawy w Czechach. Wchodziła w skład murów otaczających miasto. Rozebrano ją niecałe 200 lat temu. Z rynku do Bramy Wielkiej prowadziła główna i najdłuższa ulica Starego Raciborza, ulica Długa. Warto pamiętać, że do XIX stulecia większość miast była doprawdy niewielka. Średniowieczny Racibórz nie przekraczał 3000 mieszkańców, a był uznawany za regionalną metropolię. Mieszczan przybyło wraz z rozwojem przemysłu. W okresie międzywojennym Racibórz liczył już prawie tyle mieszkańców, co obecnie, czyli około 50 tysięcy. Dochodzimy teraz do zbiegu ulic. My idziemy ulicą Gimnazjalną, a z lewej strony równolegle biegnie ulica Długa. Proszę iść dalej, aż otworzy się przed Państwem plac. W jego centrum znajduje się skwerek, a na nim ogromny głaz. Proszę zostać po tej stronie ulicy, na wysokości wspomnianego głazu. Ten kawał granitu pochodzi ze Skandynawii i został przyniesiony do Kotliny Raciborskiej przez lodowiec kilkaset tysięcy lat temu. Odkryty został w 1929 roku w piaskowni w Bojanowie. W 1934, mimo wielu ton wagi, przetransportowano go do Raciborza na obecne miejsce. Proszę teraz zwrócić uwagę na kamienice znajdujące się na lewo od skweru, na którym stoi głaz. Są one eklektyczne, czyli łączą w sobie wiele różnych stylów architektonicznych. Jednej z nich, tej narożnej, zwanej kamienicą pod łabędziem, przyjrzyjmy się trochę dłużej. Do jej nazwy przyczyniła się dekoracja. Mamy na niej wyobrażenie pięknego łabędzia. Tradycja głosi, iż na miejscu, gdzie stoi obecny XIX-wieczny budynek, dawniej znajdował się gmach zakonu templariuszy. Jak pewnie Państwo pamiętają, ten zakon rycerski został założony na początku XII wieku. Chronił pielgrzymów przybywających do Ziemi Świętej. Z czasem zgromadził wielkie skarby. Znaleźli się królowie na nie chętni. Oskarżyli rycerzy o rozpustę i satanizm. Skarby przejęli, templariuszy przegonili. Skierujmy się z powrotem do zbiegu dwóch ulic. Do tego placu dotarliśmy lewą odnogą, ulicą Gimnazjalną. Teraz natomiast pójdziemy równoległą do niej, ulicą Długą. Proszę iść prosto ulicą Długą, a ja tymczasem opowiem Państwu jeszcze o Placu Wolności. Już przed II wojną światową było to jedno z najbardziej malowniczych miejsc Raciborza. Elegancki wygląd zawdzięczało ono Adolfowi Henrykowi Polko. Był on jednym z najznakomitszych Raciborzan XIX wieku. Jego życiorys, przypadający na prawie całe stulecie, ukazuje człowieka przedsiębiorczego, zakochanego w swoim mieście. Urodził się w śląskim Kietrzu, ale już w wieku 21 lat związał się z Raciborzem, zakładając fabrykę acetylenu, a później także wytwórnię spirytusu, wódek i likierów. Firma ta działała w mieście do 1945 roku. Polko nie poprzestał na tym. Wkrótce utworzył bank i zaczął pracę we władzach samorządowych. Z jego inicjatywy, między innymi, zbudowano gazownię i oświetlono ulice, czy urządzono pierwszy park. Dochodzimy do miejsca, gdzie ulicę przegradza budynek z arkadami na parterze. Proszę pójść deptakiem po prawej stronie tego budynku. Ulica Długa obecnie jest w tej części zamknięta dla ruchu. Miasto stara się, aby na powrót stała się głównym deptakiem z wieloma sklepami, restauracjami i pubami, zakładami usługowymi. Od początku swojego istnienia miała typowo handlowy charakter. Taką funkcję stara się pełnić i dziś. W czasach przedwojennych ulica Długa, czyli po niemiecku Langestrasse, była najbardziej reprezentacyjną ulicą Raciborza. Tutaj się bywało. Co to oznaczało? Oczywiście regularne wizyty w dobrych restauracjach, jak na przykład Zum Paulaner pod dzisiejszą dziesiątką, czy Zur Mauserfalle lub Friedrich Bayers Restaurant. Na kawę i ciastko szło się natomiast do kawiarni Richarda Fülbiera. Bywanie na Długiej nie ograniczało się do gastronomii. Roiło się na niej od sklepów i firm usługowych. Wielką popularnością cieszyło się chociażby atelier fotograficzne Photo Helios i specjalizująca się w książkach religijnych księgarnia Sofnera. Świat ten przestał istnieć w 1945 roku. W latach 50., kiedy odbudowywano miasto po zniszczeniach wojennych, próbowano zasiedlić ulicę Długą. Kiedy jednak pomysł się nie sprawdził, domy po lewej stronie przebudowano znów na budynki o przeznaczeniu handlowym. To wymusiło jednak podwyższenie poziomu tej części ulicy. Deptak został więc podzielony na dwie części, połączone schodkami i podejściami. W tym miejscu chciałbym opowiedzieć Państwu historię, dziś może nawet trudną do uwierzenia. Dotyczy ona odbudowy Warszawy, ale bezpośrednio dotyczy też Raciborza. W 1945 roku Warszawa była zniszczona do tego stopnia, że rozważano nawet przeniesienie centralnych urzędów do Łodzi. Pomysł ten jednak szybko zarzucono, a w odbudowywanie zrujnowanego miasta zaangażowała się cała Polska. Cegły na odbudowę zwożono głównie z rozbieranych domów z terenu Górnego i Dolnego Śląska. Nie zważano przy tym na wartość zabytkową likwidowanych budynków, które choć zniszczone, zazwyczaj dałoby się odtworzyć. Bezmyślnie rozbierano ruiny, wysadzano uszkodzone zabudowania. Z samego Raciborza wysłano do stolicy około 9 milionów cegieł. To znaczy, że bezpowrotnie zniszczono około 400 budynków. Dochodzimy do niewielkiego skrzyżowania. Na wprost zobaczą Państwo kamienną kulę, która w lecie jest omywana wodą. Proszę przy niej przystanąć. Ta kula to Fontanna Narodów. Powstała w 2008 roku przy okazji obchodów 900-lecia miasta. Jest to granitowa kula z zaznaczonymi konturami kontynentów i położeniem Raciborza. Latem obraca ją strumień wody. Wokół fontanny, na słupkach, umieszczono herby 8 miast partnerskich Raciborza. Latem z upodobaniem pluskają się w niej raciborskie maluchy. Kontynuujmy spacer dalej, prosto ulicą Długą. A skoro wspomniałem o zabawie, nieopodal znajduje się ulica Browarna. Racibórz szczyci się tradycjami ważenia piwa sięgającymi średniowiecza. Browar książęcy działa tutaj od XVI wieku. To znaczy, że jest jednym z najstarszych w Polsce. Po prawej wkrótce ujrzymy symbol informacji turystycznej. Będzie to znak, że zbliżamy się powoli do końca naszej wycieczki. Proszę Państwa, w tym miejscu kończymy naszą wędrówkę śladami dawnego Raciborza. Dziękujemy za wspólną wycieczkę, stworzoną dla Państwa dzięki Śląskiemu Systemowi Informacji Turystycznej, współfinansowanemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Prosimy o zwrot urządzenia do punktu informacji turystycznej na zamku. Aby do niego wrócić, należy dotrzeć do samego rynku. Prawdopodobnie widzą go Państwo przed sobą. Następnie trzeba skręcić w lewo i przejść przez rynek. W ten sposób dotrzemy do ulicy Odrzańskiej. Doprowadzi ona nas do dużego ronda, które już dzisiaj przecinaliśmy. Tym razem przejdziemy je w drugą stronę. Dalej pójdziemy mostem nad Odrą, za mostem skręcimy w lewo i przez park trafimy do zamku. Życzę Państwu udanego pobytu w naszym mieście.